To są już chyba dziesiąte święta. Kiedyś ktoś powiedział, że nie wyglądam na bezdomnego, no nie? Czy bezdomny musi być brudny, zaniedbany, zaprzawiony? Przyjdą te święta, boli, że nie ma nikogo. Ja mam łzy w oczach. Kiedyś miałem normalną rodzinę, normalny dom. A dzisiaj co?
Jestem samotna. I właśnie dzięki temu, że tutaj należę do tej parafii, siostra zaprasza mnie co roku, żeby mogła spędzić tak jak w rodzinie to wigilijne święto. Potem wrócę do domu i są tylko cztery ściany.
Wigilię Bożego Narodzenia.
Wieczór wigilijny powinien być takim wieczorem wielkiego pojednania. To, co było, to już jest przeszłość. To jest istota tych świąt Bożego Narodzenia. Tu jest ciemność, a tu jest światłość. Może ja właśnie się tą światłością trochę przejmę i tą światłość komuś zaniosę.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Dzisiaj Wigilia, święta noc, oczekiwanie na narodziny Boga, Odkupiciela Świata. Kiedy ujrzymy pierwszą gwiazdę, zasiądziemy do wigilijnego stołu. I 2000 lat temu spoglądano w niebo. To przecież betlejemska gwiazda wskazała miejsce narodzin Mesjasza. Niestety, astronomowie nadal nie są pewni, czym dokładnie ona była. Niektórzy sądzą, że to Jowisz i Saturn pozornie połączyły się na niebie w tak zwanej koniunkcji. I to kilka razy w krótkim czasie. Prawdopodobnie to mogło zaciekawić ówczesnych obserwatorów nieba. Inna teoria mówi, że to księżyc zasłonił Jowisza i ludzie widzieli ciekawe zaćmienie. Być może była to wreszcie supernowa, czyli potężna eksplozja jakiejś odległej gwiazdy. Prawdy nie dowiemy się nigdy, ale za świętym Mateuszem powtarzamy. Betlejemska gwiazda prowadziła mędrców ze wschodu i wskazała miejsce narodzin Chrystusa, grotę w Betlejem. Betlejem, czyli Dom Chleba, dzisiaj jest jednym z największych palestyńskich miast, ale oddzielonym od Jerozolimy izraelskim murem niezgody. Co roku na święta Bożego Narodzenia do tego miejsca ściągają tłumy turystów z całego świata.
Parada palestyńskich harcerzy i muzyków. Tego w Betlejem na święta nie może zabraknąć. Co roku w wigilijne południe przez betlejemskie Stare Miasto maszerują setki Palestyńczyków w świątecznych strojach, a wszystko obserwują tłumy gości z całego świata. Święta tutaj są różne od tych u nas w Wielkiej Brytanii. Są bardziej uczciwe i chrześcijańskie. Mówi Mike, który przyjechał z Birmingham. Parada w Betlejem kończy się uroczystym wjazdem do miasta łacińskiego patriarchy, czyli głowy kościoła katolickiego w Ziemi Świętej.
Z Jerozolimy patriarch przyjeżdża i jest prowadzony około godziny pierwszej w uroczystym orszaku do Bazyliki Bożego Narodzenia i później do franciszkańskiego kościoła świętej Katarzyny, gdzie mają miejsce główne uroczystości bożonarodzeniowe.
Mówi ojciec Seweryn Lubecki, franciszkanin, który przez 15 lat mieszkał w Betlejem, a teraz jest w klasztorze Ein Karem koło Jerozolimy. Muzyka rozbrzmiewa w Betlejem do wieczora, a sklepy z pamiątkami na placu Żółbka przeżywają oblężenie. Na święta do Betlejem ma przyjechać około 100 tysięcy osób, ale tylko niewielka część z nich będzie mogła bezpośrednio uczestniczyć w uroczystej franciszkańskiej pasterce. Do kościoła świętej Katarzyny zmieści się co najwyżej 1,5 tysiąca gości. Pozostali modlą się na placu przed świątynią. Bożonarodzeniową pasterkę poprzedza modlitewne czuwanie o 23:00. Msza kończy się uroczystą procesją z kościoła świętej Katarzyny do pobliskiej Groty Narodzenia.
I tam ma miejsce bardzo wzruszająca liturgia. Patriarcha, który z kościoła świętej Katarzyny aż do groty idzie z figurką Dzieciątka Jezus, kładzie na gwieździe 14-ramiennej, która leży, została położona na miejscu, gdzie Pan Jezus się narodził, kładzie tam właśnie figurkę Dzieciątka Jezus.
A diakon rozpoczyna czytanie fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa. Wszystko jednak musi być dokładnie zaplanowane, bo wcześniej, od północy do drugiej, pasterkę w Grocie Narodzenia odprawia wspólnota palestyńskich chrześcijan z Betlejem. Pasterek w Betlejem jest jednak znacznie więcej. Swoje własne msze w grotach na okolicznych polach odprawiają w tym czasie wspólnoty chrześcijańskie z całego świata. Wigilijny wieczór w Betlejem mało kto spożywa uroczyste wieczerze. Wyjątkiem są jedynie grupy Polaków, które przyjeżdżają na święta i organizują kolacje w hotelach. Bo Betlejem jest zupełnie inne od naszych, europejskich wyobrażeń o Bożym Narodzeniu. Ale jak mówią księża, warto tu przyjechać, by zobaczyć, jak wygląda miejsce, w którym rozpoczęła się historia chrześcijaństwa. Bazylika Bożego Narodzenia to miejsce tłumnie odwiedzane w tych dniach przez turystów, ale mało kto zapuszcza się w boczne uliczki Betlejem, a szkoda. Z placu Żłóbka idziemy na północ i trafiamy na ulicę Gwiazdy. To część tak zwanej drogi pielgrzyma. Właśnie tą drogą prawdopodobnie Maryja z Józefem szli z Jerozolimy do Betlejem, które wtedy było wioską. To była wówczas jedyna droga z Jerozolimy. Objaśnia palestyńska architekt z Betlejem Hadir Najjar. Na ulicy Gwiazdy mijamy kamienne domy i kilka sklepów, a także miejscową fabrykę szopek. Kilku Palestyńczyków od wielu lat wyrabia tutaj drewniane figurki, które potem sprzedawane są w sklepach z pamiątkami. W małym, ciemnym pomieszczeniu stoją maszyny, a na podłodze pełno jest opiłków z drewna. Fabryka jest rodzinną firmą 50-letniego Fadiego. Szopki robimy tu od wielu lat. Pracuje tu ja, mój syn i mój kuzyn i jeszcze kilka osób. W tej pracy trzeba być bardzo precyzyjnym. Nie zarabiamy na tym wiele, ale lubimy tę pracę. Ulicą Gwiazd wychodzimy z centrum Betlejem. Taksówką za 5 szekli dojeżdżamy na wzgórza wokół Betlejem. To właśnie stąd najlepiej widać, w jaki sposób mała wioska rozrosła się do rozmiarów miasta. Kolejnych kilkanaście minut jazdy i jesteśmy w Beit Sahur, na tak zwanych polach pasterzy. To właśnie tutaj pastuszkom aniołowie mieli oznajmić narodzenie Jezusa. Dzisiaj jest tu franciszkańskie sanktuarium, ale i pola, niemal takie same jak 2000 lat temu. Turyści, którzy pierwszy raz przyjadą do Betlejem, często są rozczarowani tym, co widzą.
Troszeczkę się czujemy zawiedzone tym miejscem. To wszystko dosyć mało spektakularne. Kościół dosyć skromny, miejsce bardzo małe i takie skromniutkie.
Opowiada Maria, która od kilku tygodni mieszka w Jerozolimie i nigdy dotąd nie była w Betlejem. Także pogoda na miejscu jest różna od europejskich wyobrażeń o białym Bożym Narodzeniu, reniferach i choince.
Bardzo często jest tak, że jest wspaniała pogoda, jest dosyć ciepło, ale nie pamiętam nigdy Bożego Narodzenia ze śniegiem. Pamiętam Boże Narodzenie niejednokrotnie, kiedy pada przez cały dzień deszcz, wieje zimny wiatr od pustyni. Proszę mi uwierzyć, że czasami jest to gorsze od najgorszego mrozu.
Mówi franciszkanin ojciec Seweryn Lubecki, który przez 15 lat mieszkał w Betlejem. Ale jak dodaje ksiądz Piotr Żelazko, proboszcz parafii hebrajskojęzycznych katolików w Jerozolimie, zazwyczaj po pierwszym szoku przychodzi refleksja. I dlatego warto odwiedzić Betlejem.
Kiedy ktoś na piechotę na przykład przejdzie się z Jerozolimy do Betlejem, po tych właśnie pagórkach, po tych wzgórzach, zobaczy, jakie to było zupełnie inne życie. Stanąć na zboczu Góry Oliwnej i popatrzeć na panoramę Jerozolimy. Stanąć na przedmieściach Betlejem czy Nazaretu i zobaczyć miasto wciśnięte między pagórki. To są takie doznania, które naprawdę pomagają. Wiele razy miałem taką sytuację, że ktoś mówił, odtąd czytanie Ewangelii jest inne, bo ja widzę te miejsca, bo ja rozumiem przestrzenie i kolory i zapachy.
Bo Ziemia Święta nie bez powodu nazywana jest Piątą Ewangelią. Plac Żłóbka w Betlejem zawsze pełen jest turystów. Każdego roku do miejsca narodzin Chrystusa przyjeżdża ponad 1,5 miliona ludzi. Mało kto jednak widzi, jak naprawdę wygląda Betlejem. W palestyńskim Betlejem mieszka 25 tysięcy ludzi. 25% bezrobocie sprawia, że część mieszkańców szuka pracy w oddalonej o zaledwie kilka kilometrów Jerozolimie, ale pokonanie tych kilku kilometrów zajmuje nawet kilka godzin. Betlejem oddzielone jest izraelskim murem, a Palestyńczycy muszą przejść przez cieszący się złą sławą izraelski punkt kontrolny, tak zwany Checkpoint 300. The people here start coming at 2 a.m. Ludzie zaczynają się tu zbierać już o 2 w nocy, żeby zająć miejsce w kolejce. O 6 rano, kiedy zazwyczaj otwierane jest przejście, jest tu kilka tysięcy osób. Każdego dnia dzieją się tu dantejskie sceny. Izraelscy żołnierze sprawdzają dokumenty, przeszukują ludzi. Często trzeba zdjąć ubranie czy buty. Opowiada 40-letni Amir, taksówkarz, który codziennie dowozi Palestyńczyków z centrum Betlejem. Sytuacja powtarza się po południu, kiedy Palestyńczycy wracają z pracy. A jeśli do wieczora nie wrócą do domów, grozi im utrata pozwolenia na pracę. W kolejce do checkpointu dochodzi nieraz do dramatycznych scen.
Widzieliśmy nieraz, że człowiek po prostu jest osłabiony, na przykład może stracić przytomność, a jak jest z przodu kolejki, to za nim stoi na przykład 1000 osób. To nie ma sposobu, żeby wyjść stamtąd. Jest po prostu uwięziony.
Mówi Julia Land ze Światowej Rady Kościołów, międzynarodowej organizacji, która od kilku lat monitoruje sytuację na izraelskich checkpointach i bada przypadki naruszeń praw człowieka. Pielgrzymi nie widzą jednak tego, co dzieje się w punktach kontrolnych. Autobusy z turystami mają bowiem specjalny pas i na wjazd do Betlejem czekają co najwyżej kilka minut. samym Betlejem z turystyki żyje 1/3 mieszkańców, ale Palestyńczycy i tak narzekają, że nie zarabiają na rzeszy pielgrzymów. Spora część wycieczek z zagranicy przyjeżdża do miasta na zaledwie kilka godzin, po czym wraca do Jerozolimy. Palestyńczycy skarżą się też, że większość przewodników turystycznych to Izraelczycy. Tylko nasi palestyńscy przewodnicy tłumaczą turystom sytuację, Izraelczycy już nie. Tymczasem 3/4 przewodników to Izraelczycy, którzy w dodatku nie mają żadnego problemu z wjazdem na teren palestyński. Wyjaśnia minister turystyki autonomii palestyńskiej Rula Maya. Na rogatkach Betlejem znajduje się wioska An-Numan. To miejsce szczególne, bo niemal w całości otoczone izraelskim murem. Prawo wjazdu tam ma wyłącznie 200 rodowitych mieszkańców. Nasi przyjaciele spoza wioski nie mają prawa nas odwiedzać. Tak samo, jeśli ktoś ożenił się z osobą spoza wioski, to taki małżonek też nie może tu wjechać. Izraelczycy nie pozwalają tu wjeżdżać nawet karetkom z Betlejem. Jeśli więc komuś coś się dzieje, sami wieziemy go samochodami do najbliższego checkpointu i dopiero tam wsadzamy do karetki. Mówi mieszkaniec An-Numan Abu Mahmud. 25-letnia Siha mówi, że mieszkając w wiosce czuje się jak w klatce. Kiedy opowiada mi o swoim życiu, na przemian śmieje się i płacze, ale cały czas drżą jej ręce. W jej domu mieszka kilkanaście osób, w tym trójka jej dzieci. Każde wyjście na zakupy czy wyjście dzieci do szkoły w innej wiosce to skomplikowana wyprawa. Siham opowiada, że 2 razy poroniła po nalotach izraelskich żołnierzy na jej dom. Gdybym wcześniej wiedziała, jak będzie wyglądać moje życie, nie wychodziłabym za mąż. Nie pozwoliłabym moim dzieciom, żeby cierpiały tak jak ja. Mieszkańcy An-Numan nigdy nie widzieli na oczy żadnej zagranicznej wycieczki z turystami, mimo że mieszkają zaledwie kilka kilometrów od Betlejem.
Uroczystości Bożego Narodzenia nie zastąpiły świąt pogańskich. Narodziny Jezusa świętowano od IV wieku. Po raz pierwszy działo się to w Betlejem w 328 roku. Podkreśla historyk literatury wczesnochrześcijańskiej ksiądz profesor Józef Naumowicz.
Na polu pasterzy, tam była ceremonia religijna, później procesyjnie z pola pasterzy, to jest około 1,5 km od groty narodzenia, przechodzono do groty, do bazyliki narodzenia, schodzono na dół, ponieważ grota narodzenia jest pod ołtarzem, były śpiewy i modlitwy przy grocie narodzenia i później wychodzono do bazyliki na górę i tam całonocne czuwanie. Dopiero nad ranem była Eucharystia.
Wyznaczenie daty Bożego Narodzenia na 25 grudnia ma związek z symboliką astronomiczną. W kalendarzach starożytnych uważano, że właśnie wtedy dzień zaczyna się wydłużać.
25 grudnia, wbrew powtarzanym opiniom stereotypowym, nie był to dzień narodzin Mitry. Żadne źródło historyczne, starożytne takiej daty nie podaje. Nie był w tym dniu jakoś bardzo rozpowszechniony kult Słońca. To było jedno z wielu świąt rzymskich, ale drugorzędnych czy nawet trzeciorzędnych.
Świętowanie Bożego Narodzenia zaczynało się w dzień poprzedzający datę obchodów, stąd nasza Wigilia. Zanim udamy się do kościołów na tradycyjną pasterkę, przeżyjemy spotkanie rodzinne przy wigilijnym stole. Tak jest u państwa Agnieszki i Romana Krasuskich z miejscowości Mroczki.
Nawet powiedzmy sobie szczerze, jest to dzień postny. Z rana herbata i jakaś tam półkromki chleba z olejem obowiązkowo lnianym, który spożywamy z tego, co ja się orientuję, chyba raz w roku. No i oczywiście żyjemy tymi świętami, choinka już jest przygotowana, ozdoby powieszone. Jakoś tak już duchowo czekamy na wieczerzę wigilijną.
Nie może zabraknąć kapusty z grzybami, pierogi z grzybami i z kapustą. Często robię pierogi z fasolą albo pierogi z grochem. Rybę staram się smażyć tradycyjnie, tak jak moja mama smażyła, z dodatkiem cebulki. Bez dodatku bułki tartej, więc ona ma taki specyficzny smak i bardzo fajny. Smażymy racuszki, kompot właśnie z owoców suszonych. No to już jest rarytas w naszym domu. No różne tam dodatki typu orzechy, migdały, rodzynki do klusek z makiem. Barszcz czerwony jak najbardziej.
Sianko zawsze było i sianko musi być. Świeca oczywiście obowiązkowo i oczywiście nakrycie dla gościa, który może wejść jakiś niespodziewany.
Obrzędy, wierzenia, symbole, wróżby od zawsze towarzyszyły Wigilii. Choinka na ziemiach polskich pojawiła się stosunkowo niedawno, bo dopiero w drugiej połowie XIX wieku, a w niektórych rejonach dopiero na początku XX, wyjaśnia Patryk Pawlaczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
Zamiast choinki używano tak zwanej podłaźniczki. Miany podłaźniczki określano gałęzie jodły lub świerku lub małe drzewko zawieszane u powały, czyli pod sufitem. Niekiedy były to gałęzie drzew owocowych, które zbierano w Wigilię Świętego Andrzeja, wkładano je do wazonu, one właśnie na czas Wigilii rozkwitały. Dekorowano ją różnego typu zabawkami. Często były to naturalne przedmioty, takie jak jabłka czy orzechy. Tak udekorowana podłaźniczka symbolizowała rajskie drzewo i witalność wszelaką.
Łańcuchem, który dzisiaj wieszamy na choince, kiedyś obwiązywano nogi stołu, na którym spożywano kolację wigilijną. Innym bardzo ważnym elementem wystroju domostw była słoma, z której do dzisiaj wyrabia się różne ozdoby świąteczne.
Niegdyś słomą wyścielano niemalże całą podłogę domu. Bardzo ważnym elementem w izbie był snop zboża, który wkładano na ten czas w róg domu, oprócz tego siano. Siano znajdowało się zazwyczaj na stole, do tej pory zresztą tak robimy. Niegdyś kładziono go dosyć dużo i przykrywano go białym obrusem, który symbolizuje rąbek chustę Marii Panny.
Dawniej na stołach podczas wieczerzy wigilijnej królowały zupełnie inne potrawy niż obecnie. Przede wszystkim nie spożywano ryb.
Bardzo ważnym składnikiem potraw były na przykład grzyby. Grzyby dlatego, ponieważ pochodzą one z obcego świata, ze świata lasu. Oprócz tego była to na przykład kutia, a kutia na przykład na wschodzie polskim była daniem, od którego zaczynano wieczerzę wigilijną.
Puste miejsce przy stole, dziś przeznaczone dla niespodziewanego gościa, wędrowca, kiedyś zajmowały dusze bliskich zmarłych. Wieczerzy towarzyszyły modlitwy za nie. Jednym z zachowanych do dzisiaj zwyczajów jest dzielenie się opłatkiem. Dziś łamiemy się białymi opłatkami, a w dawnych czasach na tę okazję wypiekano kolorowe.
Ponieważ dzielono się nim ze zwierzętami, dodawano go do paszy zwierząt, ale tylko i wyłącznie zwierząt kopytnych. Nie dawano nigdy opłatka psom ani kotom, natomiast właśnie z tego kolorowego opłatku przygotowano specjalne ozdoby świąteczne, były to tak zwane światy. Była to zazwyczaj okrągła konstrukcja w formie bryły, którą zawieszano pod upowały, często na podłaźniczce, a później na choince.
Wigilia Bożego Narodzenia to czas spędzony w rodzinnym gronie, przy zastawionym stole. To wieczór wspomnień, religijnej refleksji i śpiewania kolęd. Dawniej, w dniu przed Bożym Narodzeniem, wróżono sobie dosłownie ze wszystkiego, mówi Krystyna Pawłowska z Muzeum Etnograficznego we Włocławku.
Bardzo wiele wróżb, które miały miejsce w Wigilię, czy obserwacji właśnie przyrody, tyczyło wróżb dotyczących przyszłego roku. I na przykład na Kujawach w Wigilię obserwowano niebo. Jeśli było dużo gwiazd, to mówiło się, że kury się będzie dobrze nosiły. Natomiast jeśli była taka pogoda pochmurna, mleczne było to niebo, to też było dobrą wróżbą, ponieważ krowy dawały dużo mleka, więc zawsze można było tam sobie jakoś poradzić. Podczas Wigilii w czterech kątach izby ustawiano niemucone zboże, żeby zapewnić sobie wegetację dobrą i pełne spichrze na następny rok. Natomiast słoma to też, ponieważ ona była podczas Wigilii w izbie i wszystko co było podczas Wigilii miało specjalną moc, jak gdyby nabierało pewnej sakralności i świętości, to później dawano tą słomę zwierzętom w gospodarstwie, przenosząc jak gdyby te walory świętości na gospodarstwo.
Mieszkanki Osięcin na Kujawach Bachornych pamiętają kobiety, których pojawienie się nie tylko w Wigilię budziło grozę.
Dowiedziałam się o takiej staruszki, mówiła, że były zababonne tu pujawianki i bardzo się bały żywiołu, który tutaj zresztą tu były i bagna, bo przecież te Bachorza to same bagna. No i przed Wigilią wychodziły kobiety przed swoje domy w Płowcach, Kwilnie, Kłonówku i w Osięcinach, tu, no w całych tych tu Kujawach Bachornych, bo tu największe rozlewiska były i zwoływały, najpierw zaczynały od zmarłych, że prosiły na wieczerze wszystkich swoich członków zmarłych, znajomych, a później zwoływały grad, burze, pioruny, wichry, prawda, żeby przybywały. Po prostu chciały się tak wkupić, żeby te żywioły nie nawiedzały ich domostwa i nawet wilków zwoływały. Wilków zapraszały. Wynoszono wilkom jakieś tam ochłapki, bo przecież bardzo suto tutaj jedzono, świnie, krowy zabijano, prawda, owce. No więc wynosiły im ochłapki, żeby i zwoływały na tą ucztę. Wierzyły w to, że już im się przez cały rok nic nie stanie.
I to wychodziły już po zmierzchu? Tak, przed rozpoczęciem kolacji?
Przed wzejściem gwiazd.
Ale moja mama opowiadała, że jak była Wigilia, to chłopaki wchodzili na drzewa i wywoływali swoje panienki. Moja mama pochodziła z Borucinka, tutaj zaraz koło Osięcin, i tam był dziedzic Duninowski, i on, żeby prezenty dawał dziedzic swej służbie, no to mówi, chłopaki wychodzili na drzewa i wołali, to jest moja narzeczona, to pan dziedzic niech jej da prezent, nie? No także do pasterki były takie tam przywoływania, spotykania i takie różne rzeczy, to opowiadała mi moja mama.
O czarownicach?
No to takie cioty, nazywali się ciotami. Czarownica była inna, bo ona czarowała. Ciota to znowu takie jakieś włosy wyszły, jakieś tam głowa bolała, oko bolało. No to ociotowała, nie? Że jakaś kobieta rzekomo, ona ciotuje, nie? No bo tutaj u nas na przykład w Osięcinach to też rzekomo miała być taka ciota. To jak ona przez mietłę nie przeszła, to jest, ja sama rzuciłam jej mietłę, nie? Miotłę taką do zamiatania i żeby ona przeszła, to minęła tą mietłę, a przez nią nie przeszła. No moja mama opowiadała, że no to był fakt mojego brata starszego ode mnie, że komu przyszedł dziad, bo dawniej to chodzili te dziady po chwieście, nie? I mój brat był chory, a mama mówi do tego dziadka, no jest chory, chodzę tak jak po prostu słońce wschodzi, czy jak zachodzi, to jego bardzo głowa bolała. No to ten dziadek mówi, pani, bo on jest ociotowany, niech pani, ty, jak pani wie o tej kobiecie, to niech mówi, weźmie i utnie i róg od chustki i włoży do saganka, nie? Tylko pani okna pozamyka, ona przyjdzie po drzwi. I fakt był. Mama to zrobiła, to jak się to gotowało, i to tak przed Wigilią, nie? Gotowało się to w tym saganku, przykryta była pokrywką ta woda i ta chusteczka. To mama opowiada, tam i świnie, i kaczki, no wszystkie stworzenia, jakie tam były, tak było słychać, jak ta para się gotowała. No ale moja mama była młodą i ta przyszła i żebroliła i wyjrzała przez okno, tak uchyliła firankę, no to już te czary minęły, no bo zobaczyła, a ten dziadek powiedział, żeby ona nie wyglądała, bo ona będzie żebrolić pod drzwiami. I tak było. Dzień przed Wigilią trzeba było jej ten róg od chustki uciąć, to będzie wiadomo, kto to zrobił, niby te uczarowanie czy ociotowanie tam.
No tak.
To były wigilijne czary.
Niektóre z wróżb wigilijnych były bardzo widowiskowe, przypomina etnograf Amudena Rutkowska.
Do takich bardziej spektakularnych można zaliczyć na przykład rzucanie kaszą czy też kutią o sufit, albo też grochem, albo innymi elementami jedzenia. I chodziło o to, że w danym momencie, kiedy się rzucało tą potrawą, wypowiadało się jakieś życzenie. Jeżeli ta potrawa czy część tej potrawy przykleiła się do sufitu, no wówczas to życzenie się spełniało. Po skończeniu uczty wigilijnej wychodzono na dwór i na przykład wróżno sobie z odgłosu szczekającego psa kierunek, z którego nadejdzie przyszły kawaler. Liczono też kołki w płocie, jeżeli były parzyste, no to wszystko było w porządku. Niektóre z tych wróżb podobnie wyglądały jak wróżby andrzejkowe, czyli na przykład do pomieszczenia, w którym było kilka kobiet, które miały właśnie wyjść za mąż, wpuszczano najczęściej właśnie psa lub jakieś inne zwierzę domowe i układano sobie przy nogach kulki tłuszczu. I jeżeli do którejś z tych kobiet podbiegł pierwszy, ta miała wyjść pierwsza za mąż.
Dziewczyny w noc świętego Andrzeja wybierały się do sadu i obcinały zazwyczaj drzew owocowych, czereśni albo wiśni, gałązki, które wkładały do wody. Jeśli taka gałąź zakwitła w okresie godów, czyli Bożego Narodzenia, zaświadczało to za mąż pójście.
Mówi Patryk Pawlaczyk.
Bardzo popularną wróżbą wigilijną, praktykowaną na kurpiach, ale również na terenie północnej Polski, było podkładanie pod misy z potrawami opłatka. Kończyła się uczta, podnoszono taką misę i jeśli opłatek przylepił się do misy, no miało to zaświadczać o tym, że następny rok przyniesie urodzaj na daną roślinę.
Wigilię dbano o to, aby należycie wszystko wykonać, żeby nikogo nie obrazić, nie pokłócić się, nawet na zwierzęta nie wolno było podnieść głosu. Przecież wiadomo, Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Mój pies w Wigilię mówi do mnie, daj mi jeść, przecież jest Wigilia, daj mi jeść.
Zwierzęta do nas z Wigilii mówią, przyznaje Julia Włodarczyk z Państwowego Muzeum Etnograficznego.
To jest specyfika tego magicznego momentu, a to, że możemy zrozumieć mowy zwierząt właśnie wynika z faktu, że cały świat staje się jednością. Ale jest pewne ograniczenie, ponieważ mowę zwierząt usłyszeć mogą tylko ludzie o czystym sercu. Także nie wszystkim jest dane widzieć, słyszeć to, co dzieje się w Wigilię.
Odwiedzamy miejsce, gdzie w wigilijną noc można się najwięcej dowiedzieć, czyli w ZOO. Syrena strażacka, którą Państwo słyszą, to pingwiny przywołujące opiekuna. Kilkadziesiąt metrów dalej...
Papugi są bardzo towarzyskie, nie znoszą samotności, no więc jak siedzą sobie w grupie w stadzie, no to wiadomo, że nie będą cicho siedzieć, tylko muszą ze sobą rozmawiać. Święta są dla nich jakimś takim właśnie uspokojeniem, kiedy tu jest dużo, dużo spokojniej. Papugi można nauczyć mówić również normalnego, naszego ludzkiego języka. Też nie trzeba czekać na Wigilię, każdą można nauczyć, tylko sekret tkwi w tym, że jak ktoś sobie bierze papugę, to ona go traktuje jak swojego partnera życiowego i na bazie tej relacji, chcąc ją zacieśnić, po prostu zaczyna powtarzać, więc też można sobie pogadać z papugą, ale tak naprawdę to ona w ogóle nie rozumie tego, co mówi, po prostu jest to takie trochę bezmyślne powtarzanie.
Agata Borucka z działu dydaktycznego warszawskiego ZOO przyznaje, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem, choć nie dla wszystkich język polski jest prosty.
Pewnie jest jakieś tam nieporozumienie, kiedy są jakieś nowe zwierzęta z innych części świata i nagle słyszą, jak te nasze zaczynają gadać, ale myślę, że po krótkim czasie jakoś przyzwyczajają się i się doskonale rozumieją. Wydaje mi się, że nikomu z nas się nie udało usłyszeć jeszcze jak gadają, być może dlatego, że też nikt się do tego nie przyznał, a być może dlatego, że one gadają późno w nocy, a w nocy tutaj w ZOO zostaje tylko ochrona, więc ich tak naprawdę trzeba byłoby się spytać, o czym mówią zwierzęta.
Może i dobrze, że nikt jeszcze gadających zwierząt w ZOO nie słyszał, bo jak zauważa Anita Broda z Państwowego Muzeum Etnograficznego, nie zawsze jest to przyjemne dla naszych uszu.
No niełatwa to była. Czasami wiedza, bo można się było dowiedzieć o tym, kiedy przyjdzie śmierć po człowieka, kiedy ktoś z rodziny zachoruje, ale jak wiadomo, korzystano z tej możliwości odkrycia jakichś tajemnic dotyczących nadchodzącego roku i stąd być może te pielgrzymki z opłatkiem do obory choćby, żeby podzielić się ze zwierzętami w ten wigilijny wieczór, to znaczy dać im tą moc właśnie płodności, zdrowia, ale z drugiej strony być może również liczone na to, że rzeczywiście będzie można zrozumieć to, co mówią.
Może jednak nie warto nasłuchiwać, co zwierzęta mają nam do przekazania, tylko przez następny rok postępować tak, by ten zwierzęcy głos sumienia był dla nas bardziej łaskawy.
Dzieci tak będą dzisiaj nasłuchiwać, a już na 100% będą wyczekiwać prezentów. W zależności od tradycji regionalnych przynosi je Święty Mikołaj, głównie w Polsce centralnej. Gwiazda na Pomorzu, biały konik, szemel na Warmii i Mazurach, aniołek oraz Jusuf w Wielkopolsce, a dzieciątko Jezus na Górnym Śląsku. Różne są też zwyczaje dotyczące czasu obdarowania. Jedni otrzymują i rozpakowują prezenty przy oświetlonej choince po kolacji wigilijnej. Istnieje też zwyczaj, że prezenty dostaje się w poranek Bożego Narodzenia. Dawniej tylko królowie i magnaci w okresie świątecznym obdarowywali swoich dworzan drogimi podarunkami. Prezenty za wierną służbę otrzymywała też czeladź na dworach szlacheckich. Sami domownicy też wymieniali się upominkami. Królowie i wielmoże polscy na Boże Narodzenie przeznaczali subwencje pieniężne i dary, między innymi zboże, drewno na opał, olej, wino, produkty spożywcze dla klasztorów, przytułków, szpitali i sierocińców. W domach bogatych mieszczan zwyczaj obdarowywania dzieci praktykowano już w połowie XIX wieku. Bardzo rzadko natomiast występował on na wsi. Tam tylko w najbogatszych domach dzieci otrzymywały upominki i to bardzo skromne. Od początku XX wieku prezenty pod choinkę stawały się coraz bardziej popularne. Miały bardzo osobisty charakter, często były własnoręcznie robione. Dziś i pod Tatrami trwają gorączkowe przygotowania do uroczystej wigilijnej kolacji, ale górale przypominają. Tradycyjne podejście do świąt Bożego Narodzenia, do Wigilii, to przede wszystkim przygotowanie duchowe, mówi Maria Gruszkowa z Zakopanego.
Na drugim miejscu porządek w chałupie, a pierwsze przygotowanie się takiego wewnętrznego serca, przygotowanie się na Pana Jezusa, rekolekcje, co by tak żyć w zgodzie, wiecie, choćbyś już nie ze straszną miłością, ale nie ze złością. Takie były tradycje, przygotowanie się, żeby każdemu powiedzieć fajny szczęść Boże, dzień dobry i tak pourodzać. Bo umycie chałupy, przecienoraty boskie, piece, nie babek, przygotowanie się takie do świąt, bo cały tydzień przed Wigilią się nie jadło. Mięso ci coś i kańsi. To wiecie, kielo się już chciało i dzieciom raty boskie, bo telo pochły babki.
Kiedyś post był bardzo ściśle przestrzegany. Wszystkie garnki i naczynia przed Wigilią dokładnie myto i czyszczono, żeby nie został na nich nawet zapach zwierzęcego tłuszczu. Wigilia była dniem postnym. Ale nie mogło zabraknąć miodu, maku, orzechów. A Mudena Rutkowska przypomina, że nasi przodkowie nie stawiali na stołach 12 potraw.
Świadectwa etnograficzne mówią o tym, że miała to być nieparzysta liczba właśnie. Czyli na przykład było to 7, 9 albo 11. Dlaczego tak było, tak do końca nie jest to w 100% jasne. Oczywiście dzisiaj się mówi, że to jest ta 12, to symbolizuje ona pełnię, symbolizuje 12 miesięcy w roku, symbolizuje 12 apostołów. No, oczywiście dużo, dużo tutaj można dodawać tej symboliki, ale tak do końca nie jest jasne.
Za to każdy, kto siedział przy wigilijnym stole, musiał spróbować wszystkich potraw.
Należało zjeść, ponieważ jeżeli się tego nie wykona, no to nie będzie się jadło przez cały następny rok w takiej ilości i grozi bieda i głód. Więc starano się specjalnie, wręcz na siłę niemalże, czasami dopełnić tego obowiązku zjedzenia wszystkich potraw, ponieważ inaczej wróżyło to źle. Także można powiedzieć, że to było takie rytualne objadanie się.
Zanim skosztujemy polskich specjałów, senior rodziny przeczyta fragment Ewangelii dotyczący narodzin Jezusa. Potem złożymy sobie życzenia, połamiemy opłatkiem, mówi Klara Sielicka-Baryłka.
We wszystkich kulturach ważne dni świąteczne dzielono się chlebem albo pod płomykami, jakąś formą pieczywa obrzędowego, ale właśnie w Polsce pojawiła się ta forma wypiekanego bardzo cienko opłatka, rozprowadzanego przez określone osoby, czy święte osoby, czy przedstawicieli świętych osób, jak, nie wiem, organista, ksiądz albo klasztor.
Niestety wciąż nie brakuje ludzi, którzy z nikim nie połamią się opłatkiem. Nie zjedzą wigilijnej wieczerzy, nie porozmawiają, nie pośpiewają kolęd. Wigilia, Boże Narodzenie to bardzo ciężki czas dla ludzi bez stałego adresu.
To są już chyba 10. święta. Różnie bywało. Kiedyś ktoś powiedział, że nie wyglądam na bezdomnego, no nie? No ale niestety, no. Czy bezdomny musi być brudny, zaniedbany, zaprzawiony? Chyba nie. Ale powiem, przyjdą te święta, boli. Najgorzej serce boli, że nie ma nikogo. Ja mam łzy w oczach. Kiedyś miałem normalną rodzinę, normalny dom. A dzisiaj co? 4 lata nie piję. 4 lata nie piję żadnego alkoholu. W styczniu będzie, 19 stycznia będzie równe 4 lata. I zastanawiam się dlaczego. Kiedy piłem, każdy mi pomógł. Każdy mi pomógł, a na dzień dzisiejszy nie ma pomocy z nikim. Powiem pani, że zrezygnowałem już z tego wszystkiego. Od września już zrezygnowałem ze wszystkiego. Każdy się odwrócił ode mnie. Dlatego, że piłem. Nikt mi nie wierzy, że nie piję. Gdzie bym nie poszedł, na którą jadłodajnię, dmuchę walkomat zawsze 00. I o każdej porze dnia i nocy mogę dmuchać. Nikt nie wierzy.
Wielu bezdomnych, ale też ludzi starszych, samotnych, przychodzi na organizowane przez Kościół spotkania opłatkowe.
Jestem w bardzo trudnej sytuacji. Jestem bez domu, bez niczego, nie mam pieniędzy, nie wiem jak żyć w ogóle, nie? I przyszedłem tutaj pierwszy raz, żeby zjeść, bo wczoraj tylko jadłem, nie? Bardzo się ucieszyłem, jak to zobaczyłem, bo to jest Boże Narodzenie, a ja Boga bardzo kocham.
Dla mnie to jest Wigilia właściwie jedyna, jaką mam, ponieważ jestem samotna i właśnie dzięki temu, że tutaj należę do tej parafii, siostra Małgorzata zaprasza mnie co roku, żeby mogła spędzić w miły sposób, tak jak w rodzinie, to wigilijne święto. Potem wrócę do domu i są tylko cztery ściany. I jestem szczęśliwa, że mam takie możliwości.
Takie spotkanie we wspólnocie. Mieszkam sam, więc gdzieś, żeby było do kogoś usta otworzyć.
Jestem osobą samotną, tak jakbym w rodzinie był.
Przychodzę od paru lat, jestem sam i tutaj tak się czuję jak w rodzinie. Przychodziłem kiedyś z mamą, a teraz już mamy nie ma i zostałem sam i przychodzę tutaj. Taka miła atmosfera, człowiek czuje tą radość tych świąt. Razem z tymi wszystkimi osobami, które tu przychodzą, się czujemy jak jedna rodzina.
Bez rodziny bardzo trudno przeżyć ten dzień. Dziś samotni dorośli cierpią, ale myślę, że samotne dzieci stają się wyrzutem każdego wrażliwego sumienia.
Prosimy o wyznaczenie telefonu.
telefonów komórkowych na czas trwania spektaklu.
Reportaż Żanety Walentyn pod tytułem Współczesna opowieść wigilijna.
A noc była już zupełna. Podczas gdy Ebenezer Scrooge przeglądał swoje dokumenty, marudząc pod nosem i narzekając na święta Bożego Narodzenia, do jego drzwi zapukali nieproszeni goście z prośbą o datki dla biednych i głodnych.
Wynocha mi stąd, jestem zajęty własnymi sprawami. Dobranoc.
Alek, duch teraźniejszości. Ćwiczyliśmy, to było jasełka. Ono przyszło o świętach, o Scrooge'u, który nie cierpiał świąt, że nie obchodził świąt Bożego Narodzenia ze wszystkimi, tylko...
Wszystkich by był zabijał. By wszystkich by wrzucił do kotła.
Po wszystkich by wrzucił do kotła, jakby ktoś krzyknął wesołych świąt najchętniej. Lubię święta, dlatego bo wtedy można być bliskimi, razem wszyscy, po prezenty.
Jedziesz do domu na święta?
Tak.
Co jest dla ciebie takim największym marzeniem świątecznym?
Być w domu. Dlatego lepiej się czuję w domu niż tu. Najlepiej.
A długo tu już jesteś?
3 miesiące.
To jeszcze trochę tęsknisz za domem?
Tak.
A za kim najbardziej?
Za mamą i pieskiem. Mój piesek jest takim mieszancem, dziewczynka to jest, Pysia ma na imię. Dla mnie jest bardzo fajnym pieskiem. Taki, nie wiem jak to nazwać, taki średni.
A jak byłeś w domu, to spałeś z nim, czy nie?
On czasem do mnie przychodził. A najczęściej mnie lizał. Na przykład, że on ze mną się bawił, że ja go goniłem, albo potem on mnie gonił. On lubi skakać, lubi mnie gonić. On lubi mnie denerwować, ja lubię go, ale nie denerwować tak, żeby go, że jest zły, tylko tak sobie dla zabawy. On się bawi ze mną.
Wydaje mi się, że coś słyszałem. Nie, to niemożliwe.
Nagle, ku przerażeniu Scrooge'a, w pokoju pojawia się duch.
Kim jesteś i czego ode mnie chcesz?
Z domu uciekałam parę razy, bo było mi w tym domu źle. Nie mogłam sobie poradzić, była zła, nie wiem, sytuacja, konflikty z rodzicami, kłótnie, awantury. Ze mną i między sobą. Zaczynało się między sobą, dochodziło do mnie. Uciekłam, bo wiedzieli, że zawsze wrócę, nie? W ogóle mnie nie szukali. Bo gdzie pójdę, powiedzmy, tydzień się ukryję, a potem muszę wrócić do tego domu, bo mam rodzeństwo i mam tam swoje rzeczy, nie? Więc w czymś muszę chodzić.
Różne rzeczy chodzą po ludziach, za domem też trochę tęsknię. W domu w sumie to jednak zawsze dom jest, nie? Była terapia rodzinna u mnie, żeby rozmawiać z psychologiem. Tu byłam jedną osobą, która chodziła na tą terapię. Rodzice mieli mieć wspólną, ja miałem dołączyć do wspólnych, więc ja chodziłem 1,5 roku do psychologa rozmawiać, a rodzice nie pojawili się ani razu do swojego. To było ogólnie narzucone ze strony sądu przed rozwodem jeszcze. No i tak wyszło, że no jednak nie słuchali nic. Mówiłem, żeby porozmawiali, odpuścili, czasami spojrzeli na jak to, co druga osoba może na przykład odczuwać w tej sytuacji. Nic, jak do ściany.
Scrooge ponownie budzi się i przerażony słyszy bicie zegara. Przerażony czeka na kolejnego ducha.
Nie wiem, po prostu też mama nadużywała alkoholu i nie wracała, no... Nie wróciła do domu na jedną noc i sąsiedzi zadzwonili po prostu na straż miejską, że jestem sama w domu, że wracam do domu o 22, ale przecież musiałam też z psem wyjść i że po prostu, no że nie ma mnie w domu przez cały dzień. Że nic nie robię, że po prostu nie chodzę do szkoły i takie inne. Przedtem, jak dziadek miał udar mózgu i właśnie został sparaliżowany, to mama miała normalne podejście, no po prostu z babcią się opiekowała, dziadkiem, pilnowała mnie, żebym chodziła do szkoły, chodziła na wywiadówki, ale nie miała właśnie pracy i też właśnie też popadła w alkoholizm i moje Znaczy mama z krótkimi przerwami, to było, nie wiem, z 6 lat. Ale wtedy jeszcze mieszkaliśmy z tatą i z bratem, przez to, że mama straciła pracę, zaczęła pić i właśnie teraz rodzice są w separacji. Brat jest ode mnie młodszy i mieszka z tatą. Tata nie zwraca na mnie nawet, no, nie zwraca na to uwagi, ile mam lat, czy jestem, nie wiem, drobna czy coś, ale po prostu bił mnie i mama. Nigdy się nie dowiedziałam, dlaczego tata bije mnie i dlaczego zajmuje się tylko bratem, dlaczego na mnie nie zwraca uwagi. Jak dziadek po prostu był, no, zdrowy, no to chodziłam do szkoły. Starałam się dobrze uczyć. No, nie zwracałam uwagi, że mama pije, ponieważ dziadek się mną też opiekował. Też zastępował mi ojca. Znaczy, ja mam postanowienie od sądu, że jadę do domu dziecka po prostu. Ale jeżeli skończę gimnazjum, jeszcze mi został rok, to chciałabym najpierw iść do zawodówki, żeby sobie wszystko powtórzyć i potem, nie wiem, na studia czy coś. Też mam dobre oceny, dobrze się uczę i chciałabym kontynuować tę naukę. Chciałabym pracować w banku, jak mama pracowała. Na pewno bym nie chciała być księgową. Chciałabym być ekonomistką, ponieważ tam wielu ciekawych ludzi przychodzi. Jak mama opowiadała, było u niej wiele sportowych gwiazd, na przykład Tomasz Golo przychodził, Piotr Protasiewicz, inni. I chciałabym teraz zasiąść na miejscu mamy. Albo mieć schronisko dla zwierząt, ponieważ bardzo kocham zwierzęta lub hodowlę jakichś psów. Ja kocham psy. Miałam psa, bawił się Sara, jamnikopodobny. Babcia lubiła tego psa, tylko że wujek nie chciał go w domu, bo za dużo obowiązków by spadło na niego. I straż miejska wzięła tego psa i po prostu zawiozła go gdzieś na komisariat, nie wiem w jakie miejsce, gdzieś tutaj niedaleko. I mówili, że jak wyjdę z pogotowia, tego psa odzyskam. I byłam właśnie w schronisku i zobaczyłam, że psa nie ma. I nie wiem właśnie, co się z nim stało, ale mam nadzieję, że jeszcze go znajdę.
...24 na przepustkę idziemy na święta, a potem musimy wrócić na następny, to znaczy on na następny dzień od 20, bo ma nocne, a ja muszę w ten sam dzień jeszcze wrócić.
Nie możesz zostać na noc?
Nie.
A ty możesz zostać na noc?
Tak, mogę.
Ale będziesz musiał tu wrócić?
Tak, będę musiał.
A może nie na długo, co?
Może wrócę, bym chciał bardzo.
Bo ten piesek?
Tak. To ja bym z mamą był, tak, wolę być z mamą niż tutaj.
Wiesz co, no słyszy cię teraz święty Mikołaj, to może wysłucha twojej prośby i za jakiś czas już będziesz mógł być z mamą.
Nie wiem.
A ty wierzysz w świętego Mikołaja?
Tak.
A gdzie on mieszka?
W tym, na biegunie, w kole północnym, czy w czymś, czy gdzieś.
I tak wygląda jak na obrazkach?
Nie.
A jak?
Naprawdę święty Mikołaj to był, wierzył w Boga, był najpierw jakimś biskupem i był podobno bardzo dobry dla innych ludzi. A teraz tak pokazują w tych, na przykład w reklamach, że jest gruby, że ma brodę, że ma cały czerwony prawie. Mieć lepiej świętego Mikołaja.
I ty wierzysz tam, że on jest? List do niego piszesz?
Napisałem.
Lepszy jest Mikołaj taki, który istnieje, a nie taki bajkowy, wymyślony.
Bo ten prawdziwy może spełniać marzenie?
Tak.
Będę pamiętał przeszłość. Zmienię się. Jakubie Marleju, mój przyjacielu. Bóg ci wynagrodzi ten dobry uczynek. Błogosławię niebo i Boże Narodzenie. I ciebie swą przystrogą. Sam nie wiem, co się ze mną stało. Jestem wesoły, szczęśliwy. Życzę wszystkim wesołych świąt.
Wesołych świąt, żeby moja mama czuła się jak najlepiej. I żeby była zdrowa, do 100 lat, żeby żyła. Nie wiem, co jeszcze. I żeby była zdrowa w ogóle, tak.
Wesołych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Żeby nie chorowała. Szczęścia i radości dużo.
Rozpoczął się jeden z najbardziej uroczystych dni w roku. Po Wielkanocy Boże Narodzenie to najważniejsze święto ochrzczonych. Niektórzy jeszcze udadzą się dziś na cmentarze, żeby pomodlić się za najbliższych. Większość pań krząta się w kuchni. Dzieci starają się być najgrzeczniejsze, bo przecież tylko takim święty Mikołaj przyniesie prezenty. Oczekiwanie na narodziny Boga Człowieka to też niełatwy czas znoszenia samotności, straty bliskiej osoby. Ale to także czas odwagi, pojednania, zgody, przebaczenia. Ksiądz Bogdan Bartolt.
Wieczór wigilijny powinien być takim wieczorem takiego wielkiego pojednania, że oto to, co było, to już jest przeszłość. My teraz zaczynamy nową sytuację. To jest istota tych świąt Bożego Narodzenia. Tu jest ciemność, a tu jest światłość. I właśnie w tej ciemności ta światłość rozbłyska. Może ja właśnie się tą światłością trochę przejmę i zobaczę i tą światłość komuś zaniosę.
Ogłoszenie narodzin Mesjasza, światłości świata, nastąpi za kilkanaście godzin podczas uroczystej mszy świętej, pasterki. Pasterka sprawowana jest zazwyczaj o północy. Ta tradycja wywodzi się z przekazów biblijnych, w których to pasterzom ukazali się aniołowie, ogłaszając im narodziny Syna Bożego. Polskie Radio PIK będzie transmitować dziś pasterkę z kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha w Sadkach, którego historia związana jest z początkiem chrześcijaństwa w Polsce. Tradycja bowiem głosi, że w czasach, gdy przewożono ciało zamordowanego w Prusach świętego Wojciecha do Gniezna, zatrzymano się tutaj, a w miejscu, gdzie spoczęły na jakiś czas zwłoki świętego, wybudowano kościół. Ten pierwszy ufundował król Bolesław Chrobry. Dokładnej historii świątyni jednak nie znamy. Kościelne kroniki zaginęły podczas najazdu szwedzkiego. Budowy kościoła murowanego podjął się hrabia Wojciech Bniński. Ukończył ją 250 lat temu jego syn Konstanty. O historii kościoła, parafii i mieszkańcach Sadek dziś w audycji poprzedzającej transmisję pasterki o 23:00, a o północy początek mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem księdza proboszcza Krzysztofa Wiśniewskiego. Naszymi gośćmi byli ojciec Seweryn Lubecki, ksiądz Bogdan Bartolt, ksiądz Piotr Żelazko, ksiądz Józef Naumowicz, Abu Mahmud, Rula Maja, Hadir Nadżar, Agnieszka Krasus, Roman Krasus, Patryk Pawlaczyk, Julia Lan, Krystyna Pawłowska, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk, Maria Gruszkowa, Agata Borucka, Klara Sielicka-Baryłka, Anita Broda i Sylwia Białek. Autorką reportażu pod tytułem Współczesna opowieść wigilijna jest Żaneta Walentyn. Z mieszkankami Osięcin na Kujawach Bachornych rozmawiał Andrzej Krystek. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Gdy śnie otula czubki drzew, welonów ślubną biel.
a cicha noc już rozbrzmiewa gdzieś. Niech Pan nie będzie dzisiaj sam, niech Pani uśmiech ma, choć okruch wspomnień już toczy łzę. I Ty tęskniesz za kimś, ocierasz łzy, choć przecież łzą nie wierzysz. I Ty myślisz o kimś, dla kogo dziś postawiłeś ten pusty talerzyk. Kolęda cicho gra, wzruszenie krzywi twarz. I ja kochałam przecież nie raz, nie dwa, tym co odeszli w świat. Życzenia śle, choć tak pominął czas, a ja was wciąż w sercu mam.